Jestem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
No i tego się nie spodziewacie, bo teraz będzie muzyka z Tekkena, proszę bardzo. Ale z Tekkena 7, tak wyjątkowo. Dlaczego? No bo ja ciągle jestem w tych starych czasach, kiedy to granie retro było takie niesamowite. Zresztą do dzisiaj będę nawiązywał do tego, między innymi. Ale tak, no Tekken 7 to już jest stara gra, nadchodzi zupełnie nowa generacja. I Mateusz Zdanowicz, który jest razem ze mną, dobry wieczór, grał już w betę.
Dobry wieczór, grałem.
I będą dzisiaj wrażenia?
No będą, czemu nie?
Czy zawrzesz je w trzech literach WOW?
Nie.
Nie gadaj!
Znaczy fajny jest, nie?
Ale... Okej. Ale nie, że...
Są rzeczy do poprawy jeszcze.
Okej, dobra. Już Patryk tak Ciesielka razem ze mną również. Dobry wieczór, Patryku.
Witam serdecznie.
Wiem, że ty... Nic nie wiem, co robiłeś w zeszłym tygodniu tak naprawdę, więc opowiadaj, czy jakieś nowe gry śliznęły się do twojego kompa.
Tak, poza Tsushimą, którą chcę przejść na grze plus, to grałem teraz w...
Wiesz, że Tsushima będzie też na PC-cie pewnie? No będziesz grał trzeci raz?
Nie.
Kurde.
Już teraz gram trzeci raz na plus.
A, no tak, sorry.
Ale wracając do tematu, pograłem chwilę w Remnanta 2. I no ze Zdeniem sobie porozmawiamy. Zdenie już tak. prawie przeszedł, ja to bardziej tak na świeżo.
To będzie na zasadzie, no dzisiaj ze Zdeniem sobie porozmawiamy, czy no porozmawiamy sobie.
To będzie tak to drugie. Wydaje
to drugie?
Wydaje mi się, że może tak być.
Zawsze pani w przedszkolu, jak coś złego się zrobiło, to no porozmawiamy sobie, Patryk.
No i swoimi rodzicami. I będziemy rozmawiać.
Tak. No dobrze. Pamiętajcie, że ta audycja Gramy na Maxa. Paweł Typiak jeszcze, dzień dobry. Mateusz Widut już siada także za mikrofonem i bardzo dobrze. Cześć, Mateusz.
Hello.
O, dobrze, idealnie. Michał Kołacz dzisiaj odpowiada za całą transmisję wideo, także naprawdę...
Trzeba wyblurować ten, nazwę napoju.
A, no właśnie.
In real time.
Spróbujemy to zrobić.
Ale jest o tej.
O Need for Speedzie jest w środku.
A, no tak,
możemy
tak będzie trzeba.
Możecie nas nie tylko słuchać na antenie Radia Free oczywiście, ale możecie nas także oglądać na Twitchu, Gramy na Maxa, YouTube, a także na Facebooku Radia Free i Gramy na Maxa. Jesteśmy tam, gdzie wam wygodnie. Także zachęcamy bardzo serdecznie do odpalania także naszego streamu. Ja jeszcze go nie mam odpalonego, więc za chwilkę to zrobię. Tak, dzisiaj będzie o Tekkenie 8, ale to nie jedyne tematy, które będziemy dzisiaj także poruszać.
Tak, będzie też o becie The Crew Motorfest.
Też beta kolejna.
Tak, akurat ten sam weekend, więc miałem zrobić. No i właśnie Remnant 2. Takie wrażenia, recenzja, zobaczymy. Raczej wrażenia.
Wiem, że jesteście na świeżo po nagraniu GNM+, czyli podcastu, który uwielbiają wszyscy słuchacze Gramy na Maxa, ponieważ co środę wieczorem możecie sobie odpalić Spotify i inne platformy podcastowe i posłuchać GNM+, w którym w tym tygodniu mówicie o...
Jest nowa miniaturka, polecamy.
O!
Zobaczcie sobie, bardzo
nowy styl,
estetycznie wygląda, nowocześnie, rzuca się w oczy.
Wow.
I w końcu 2023 do nas wbił na kanał przede wszystkim.
To co wy tam zrobiliście w tej miniaturce w takim razie? Nie, jestem ciekaw.
Musisz zobaczyć, kliknąć.
I obejrzeć całość.
Tak. To wtedy
za godzinę się widzimy.
Dobra. Wtedy zrozumie się sens miniaturki, jak się obejrzy cały, wiesz.
Materiał. Jest podwójne dno
to
i
to ja już nie mogę się doczekać, naprawdę. Co będzie jeszcze w odcinku poza miniaturką?
Nowa miniaturka będzie.
To najważniejsze.
Tym razem. Ale oprócz tego powiemy na przykład o tym, że PlayStation 5 będzie miało wersję Pro i pojawiają się kolejne informacje związane z tą wersją konsoli. I oczywiście, że 8K, że 120 klatek. Jest już taka konsola. Ale nie, już jest taka konsola, nawet ją masz w domu.
Tak, teoretycznie twój Xbox już wspiera 8K, więc to pewnie na takiej samej zasadzie, nie?
No.
Jak?
Tak.
Ale w grach?
No tak.
Nie, w grach chyba nie. Ale
znaczy w grach pewnie, jak się zrobi jakiegoś indyka, gdzie sterujesz jednym pikselem, to tam będzie można 8K odpalić, nie? Na tej zasadzie.
Okej.
Ogólnie wypuszcza sygnał 8K i do 120 klatek, tak? Z tym HDMI 2.1, nie?
Aha.
Więc takie chwalenie się nie wiem za bardzo czym.
Tak, i śmieliśmy się też z PlayStation Q, czyli tego handhelda, nie wiadomo po co, komu potrzebnego. I mówiliśmy też o studiu Insomniac, bo podobno robią nową grę i się zastanawialiśmy, czy to może Resistance, bo byłoby bardzo fajnie.
Resistance Evil?
Tak, to właśnie. Albo... Tam też były takie zombie, chociaż to kosmici bardziej byli.
Tak, trzy części Resistance Fall of Man.
No nie, bo mi zawsze, ja zawsze mówię, że mi brakuje FPS-a jakiegoś singlowego od Sony. Bo oni robią te ekskluzywy, tak. Wysoki budżet, ale fajnie było dostać albo Killzone, albo Resistance właśnie nowe.
Tak, to były naprawdę świetne gry.
Ja wiem, że się nie sprzedają podobno tak dobrze singlowe shootery dziś, ale no tak for the players, żeby zrobili, nie? Tak jedną chociaż.
Mogliby taką. Mieć też takie hasło.
Tak.
To by było.
Jeszcze był jeden temat. Mm.
No, Techland.
O, ach tak, bo Techland został...
Będzie chiński.
Sprzedany do chińskiego Tencenta. Tencent co posiada? Wszystko.
No, bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy. Z największych to Riot Games, twórców League of Legends, twórców Path of Exile.
A Epica nie mają w większości jakiejś?
40% mają 40%. W Epiku. No i właśnie mają tak po 40% w różnych studiach. Dzisiaj na przykład dowiedziałem, że studio Clay Entertainment, które chciałem nazywać najciekawszym studiem indie niezależnym, też należy do Tencentu tak zupełnie, okay. Że większość udziałów ma Tencent.
Clay nie robił przypadkiem jakiegoś Detora Live, czy coś?
Clay Entertainment.
Clay, nie Clay, przepraszam, tak, nie Clay. Clay, okay.
Clay tylko przez i krótkie i. Tak. To normalne i takie, jak to się mówi.
Tak się pisze, jak się mówi. Clay.
No, natomiast no to nie znaczy, że to jest źle, że przejęli ten Techland, no bo są studia, które przejął Tencent i nadal robią na przykład singlowe gry tylko, więc zobaczymy, jak to będzie.
Wydaje się, że chyba Paweł Marchewka, czyli szef Techlandu, właściciel, będzie teraz jednym, jak nie najbogatszym Polakiem w Polsce. Tak. Dzięki temu biznesowi, bo 67% akcji zostało sprzedanych, tak więc jeszcze 33% zostały. Ale to jest też firma, taka jedna chyba z niewielu dużych zajmujących się IT, która nie jest na... Giełdzie, tak?
Tak, to prawda, bo też sprawdzałem to.
Ale możliwe, że ten ruch, jakby sprzedaż tych akcji i tak dalej, też będzie chęć ze strony Tencentu, żeby jednak wprowadzić to na giełdę i na przykład no, trochę pomnożyć tego kapitału, czy też dać kilka akcji twórcom po prostu, pracownikom, żeby im też się chciało robić te gry. Nie?
Ja słyszałem taką plotkę, że podobno Dying Light 2 tak się dobrze sprzedało, że pozwoliło zarobić ogromne pieniądze.
No możliwe, no. Bo...
I tak naprawdę stoi na mocnych nogach.
Ponad 1200 albo nie, czekaj, nie. Pomyliłem się raczej. 1 200 000 złotych zarobili.
1 200 000, może więcej.
To mało, no to mało. Może 100 milionów, coś takiego. Nieważne.
No nie, bo teraz nieważne. Gdybamy, a nie opieramy się na faktach. A
może fakty, ten miliard.
Fakty są takie, że jest...
Newshot.
Tak jest.
Na który was bardzo gorąco zapraszamy. Przypomnę tylko, że w tym tygodniu Kirill Kosiuszkiewicz przygotował dla nas właśnie Newshota. I zaczynamy od Mortal Kombat, które jeszcze się nie pojawiło, a już jest zapowiedź Kombat Paka numer 1.
Mam przemyślenie odnośnie tego.
Omni-Man kontra Homelander. NetherRealm Studios opublikowało zwiastun przedstawiający wszystkie postacie w nadchodzącym pakiecie DLC, tradycyjnie już znany jako Kombat Pack. Pierwszy zestaw nowych postaci zawiera Quan Chi, Takeda z Mortal Kombat 10, Ermaka, Homelandera z The Boys, Peacemakera z serialu na HBO oraz Omni-Mana z Invincible. Dodanie tych złych Supermanów do krwawej bijatyki na pewno ucieszy wielu fanów. Cieszmy się również, że Homelander będzie już dostępny jako grywalny bohater na wiosnę 2024 roku. Przypominamy, że premiera Mortal Kombat 1 została zaplanowana na 19 dzień września tego roku na wszystkie konsole obecnej generacji, pecety oraz, co ciekawe, na Nintendo Switch, nie wiem jak. Elder Scrolls Online za Free w Epic Game Store.
Poczekaj.
Zanim do tego przejdziemy, to wróćmy do Mortala.
Tak. Po pierwsze, to będzie dziwne, że wprowadzają tak naprawdę dwie takie same postacie.
Czyli
bo Homelander i Omni-Man to są tak naprawdę, no jeden i drugi jest Supermanem złym, więc ciekawe, jak to gameplayowo rozróżnią.
No ale oni już robili gry z takimi superbohaterami i po prostu dodadzą inne wdzianka. Jeden będzie strzelał oczami, a drugi nie.
Ale oboje mają strzelać oczami, co to ma?
To jeden będzie na
fioletowo, a Omni-Man drugi... może tak...
Tak. A jeszcze jestem ciekawy jest... odnośnie tego Peacemakera, no bo to jednak jest postać z komiksów i mają te swoje Injustice, to nie wiem, to mi się wydaje, że dużo bardziej pasowałby on do Injustice jako, nie wiem, jako no, grywalna postać.
Tylko, że oni już chyba nie będą robić Injustice.
I właśnie tylko, że
ale
problem
przecież
jest...
była jakoś tak teasowana jakiś czas temu.
Ale wiesz co, oni robią reset całej serii, jeżeli chodzi o to uniwersum i wiem, że Peacemaker, bo Peacemaker miał serial.
Tak, tak.
I no już ten serial nie będzie kontynuowany, zostanie to ucięte.
Ale drugi bardzo sezon szkoda. Będzie jeszcze.
Na pewno będzie?
Tak, na pewno będzie drugi sezon.
Ale on chyba już nie będzie kanoniczny.
Nie wiem, ale i tak będzie dobry.
Generalnie tak namieszali, że już nie wiadomo, co się dzieje. dlatego to w sumie też może być właśnie przyczyna, dlaczego jest w Mortalu, a nie w Injustice. No ale jakoś tak mi średnio pasuje.
Ja nadal uważam, że NetherRealm po cichu mogłoby wydać takie mordobicie z postaciami z filmów i seriali i niekoniecznie związanymi z komiksami.
Tak, to horrorowe jakieś science fiction.
Tak, to naprawdę miałoby sens i to mogłoby się sprzedać. I dziwię się troszeczkę, że w pierwszym Combat Packu jest tak mało, bo to są raptem trzy postaci, Ermac, Quan Chi i Takeda z Mortal Kombat, ale z drugiej strony no tak, sam Combat Pack jest dość duży, bo to jest sześć postaci.
Te Combat Packi są też po to, żeby tacy ludzie nie kupujący zazwyczaj DLC do bijatyk kupowali DLC do bijatyk, nie? Mhm. Bo no to jednak zwraca uwagę bardzo, prawda? Jak ktoś jest fanem jakiejś marki, to kupi cały kombat, bo tam jest postać. Ale Ermac mi się nie podoba strasznie.
A już jest pokazane to wszystko?
Jest na trailerze, był model każdej postaci i są aktorzy ci sami, czyli jest John Cena jako Peacemaker, jest tamten z Homelandera gra, ale właśnie Ermac wygląda tak trochę jak w dziewiątce, tylko bez tych na twarzy. Bez bandaży na twarzy, praktycznie wygląda jak taka mumia zielona. Trochę szkoda, bo w jedenastce w pewnym momencie można było mieć cutscenkę z Ermakiem i tam miał taką fenomenalną zbroję moim zdaniem i z jakiegoś powodu nie wykorzystali tego, tylko dali taką mumię. Ale Ermak spoko jako postać, więc tak.
To przecież. Prawda, to prawda. Swoją drogą Ermak jest też takim easter eggiem.
Tak, leży tam na kolcach, coś takiego, ale można
ale
też...
Ale w ogóle, że w pierwszej części bodajże na końcu można było zobaczyć tablicę wyników i można było zobaczyć ile co się czego zrobiło i było Ermak. I nikt nie wiedział, co to jest.
A to nie widziałem.
W jedynce, dwójce lub trójce, w którejś z tych części. I wszyscy myśleli, że to jest właśnie ukryta postać. Nie była ukryta, coś nie wykasowano z kodu i dodali postać. Jest mnóstwo takich easter eggów w Mortal Kombat. Do Elder Scrolls teraz sobie przejdziemy, bo online właśnie tej gry, w sensie Elder Scrolls Online, może w ten sposób. Mm-hmm. Za free w Epic Game Store. Tamriel wzywa w tym tygodniu Epic Game Store. Zaskoczyło nowym zestawem darmowych gier. Niezależna gra przygodowa Murder by Numbers, a także osadzona w klimatach lat 90. oraz online MMORPG. Nie Raid Shadow Legends. The Elder Scrolls Online. Jeśli chcieliście zagrać w Skyrim Online i nie mieliście okazji, to EGS taką możliwość oferuje. Warto zaznaczyć, że jest to podstawowa edycja, więc wszystkie dodatki wraz z najnowszym dodatkiem Necrom trzeba będzie kupić oddzielnie, jeśli chcecie. Oferta do 27 lipca, więc krótko, ponieważ te gry zostaną zastąpione nowymi. Homeworld Remastered, chyba z okazji premiery Homeworld 3 w lutym 2024 roku, oraz Severed Steel, strzelanka sci-fi, pierwszoosobowa na kształt Ghost Runner, czy Ultra Kill. Ultra Kill, może powiem, będzie łatwiej. Skull Island Rise of Kong. Nie, jeszcze na chwilę. Wracając do Mortal Kombat.
No.
Bo przypomniało mi się, powiedziałeś odnośnie tego, że ktoś jest fanem jakiejś marki. Ja pamiętam, że ja sięgnąłem po Ultimate Edition Killer Instinct tylko dlatego, że był tam generał Ram. No właśnie, i to rzeczywiście działa. Chciałem po prostu zagrać sobie antybohaterem z Gears of War w bijatyce. Jest świetny, ta gra jest w ogóle rewelacyjna, przydałby się remaster.
No i Battletoads też tam był jeden.
Battletoads był, oczywiście. I był jeszcze Arbiter z Halo.
Tak, no to prawda.
Świetna gra, swoją drogą, jak ktoś jeszcze nie grał, to jest
w jedną z najlepszych bijatyk.
Zgadzam się, połączenie Mortala i Street Fightera, zawsze o tym mówię. Prawdziwy król dżungli powraca. Sky Island Rise of Kong to nowa przygodowa gra akcji, w której wcielamy się w King Konga. Gra została wyprodukowana przez Iguana B, twórców takich bangerów jak Head Snatchers, Race, Mr. Deadline oraz G.I. Joe, wow. Operation Blackout.
Musimy to zagrać.
Akcja gry toczy się, w ogóle fajne by to było robić taki stream, czyli GNM gra w bangery, w cudzysłowie bangery.
No, w sumie.
Akcja gry toczy się na ojczystej wyspie Konga, wyspie Czaszek. Głównym zadaniem gracza jest eliminacja całej konkurencji, czyli innych obywateli wyspy. Ten nieco dziwny tytuł trafi na konsole poprzedniej i obecnej generacji PC-ty oraz Nintendo Switch już w tym roku, chyba że historia się powtórzy i obecny właściciel praw autorskich zacznie sprawę sądową, podobnie jak kiedyś Universal Studios kłócił się z Nintendo o to, czy Donkey Kong to plagiat King Konga. A niech się kłócą. Wracając do Mortala. Nie, żartuję. Będzie dodatek do High on Life, więcej krwi, więcej szaleństwa.
Ale na serio, wracając do Mortala.
No dobra.
Dziwne, że pierwsza postać dopiero jakoś tam w lutym, tak? W lutym bodajże Homelander ma trafić. To trochę długi okres czasu po premierze, a do premiery pierwszego DLC. Także tak. To mnie zdziwiło troszkę.
Widać, co nas interesuje.
Rashid już wyszedł do Street Fighter 6 na przykład.
O proszę.
Dwa miesiące nie są poprawione.
Kogo interesują te bijatyki?
Jak będziemy wracać do Mortala, to wyjdzie też Mateusz dzisiaj z tego studia, nie tylko Rashid do Street Fightera. High on Life dostanie DLC, więcej krwi, więcej szaleństwa. High on Life, pierwszoosobowa strzelanka od twórcy Rick and Morty, otrzymuje dodatek o nazwie High on Knife. Wow. No i najważniejszym dodatkiem będzie nowe brutalne ulepszenie dla Knifey, gadającego noża z manią zabijania wszystkiego, co się rusza. Pomimo tego gracze otrzymają dostęp do nowej lokacji, znaczy, że będzie tego więcej, która może być całą planetą, ale na razie to niepewne, do nowej broni przypominającej Ponga pod względem mechaniki oraz jeszcze jednej, o której na razie nic nie wiadomo, oraz nowych głosów celebrytów takich jak Alec Robbins, Sarah Sherman i Gaburni Sidibe. Nie wiem.
Ja bym tutaj dodał taką adnotację, co jest jeszcze ciekawsze, że taki zły Microsoft
właśnie... Źle o tym mówisz.
Nie, no trochę się nabije. Ale skracając, High on Life wychodzi też na PlayStation, tak? Jako taki wcześniejszy ekskluzyw na maszyny Microsoftu, to teraz też również pojawia się na PlayStation.
I w końcu, dobrze, fajnie.
I fajnie. Więc ja też pewnie i ten dodatek trafi razem z tym wydaniem.
I nie jest w pełnej cenie, to też od razu dodam, że nie kosztuje tyle, co
ale też
nowa gra.
Nie kosztuje mało, bym powiedział, kosztuje tyle, ile
kiedyś kosztowały gry.
Na PlayStation 4 i Xbox One. Nie?
Natomiast to jest świetna gra, tak swoją drogą, ale już widziałem wojenki konsolowe, oczywiście się już pojawiły, także...
Ale wracając do Mortala, design Takedy też mi się nie podoba, muszę powiedzieć.
Musiał to zrobić.
Naprawdę, no bo naprawdę mi się nie podoba. Bo wygląda dziwnie w tej masce.
Nie kupuj tej gry.
Ale o co chodzi?
A to jest dodatek, jaki sobie to obchodzi.
W tej grze się bijesz.
Ale muszę kupić dodatek i muszę kupić droższą wersję, bo mam tydzień wcześniej dostęp.
A,
to jest takie...
To właśnie ustaw sobie wakacje akurat w tamtym terminie.
Nie mam wakacji. Nie chcę.
Bo Mortal.
Że grać
nie
Mortal.
Mam wakacji, bo trzymam
nie,
Mortala.
Nie, po prostu jak się gra online w bijatyki, to jest takie, wiesz, psychologiczne.
Ja wiem.
Że musisz grać od pierwszego dnia, bo wtedy ludzie się uczą wszyscy na raz.
No, patusy tak mają.
No.
Xbox kontroler o zapachu pizzy.
Proszę, a to prawda, masz rację. Ja się zgadzam.
Kontroler, ciekawe jak on nawiąże do Mortala po tym. Kontroler pachnący pepperoni wraz z nadchodzącą bajką Wojownicze Żółwie Ninja Mutant Mayhem wyprodukowaną przez Paramount Pictures. Xbox postanowił wypuścić limitowaną edycję kontrolerów Xbox Series XS, które pachną jak pizza. Tak, kontroler, który pachnie jedzeniem, no to taki trochę cyberpunk można powiedzieć. Na razie nie wiadomo dokładnie co oznacza pachnie jak pizza i o jaką konkretnie pizzę chodzi. Niestety zapach nie pochodzi z samego plastiku kontrolera, lecz z pewnego dodatku wewnętrznego, który jest przyczepiony do kontrolera. Na razie widać, że ten dodatek niekoniecznie pasuje do konstrukcji i może wpłynąć na przyjemność korzystania z tego urządzenia, ale hej, jako przedmiot kolekcjonerski całkiem niezły pomysł. Ciekawe jak za 50 lat nierozfoliowany będzie pachniał dalej jak pizza?
Tak, myślicie? Tylko że taka starsza pizza.
Starsza pizza, tak, taka tak. Długo dojrzewająca.
Zdenio, grałeś na padzie do Xboxa Mortal Kombat?
Nie, ale wracając do Mortal Kombat, jak chcecie, naprawdę mam nowe info.
No,
bo był nowy zwiastun jeszcze poza tym, na końcu tego głównego zwiastunu wydaje mi się, że był ten zwiastun, który prezentował Combat Pack.
Niech będzie.
I w tym nowym zwiastunie było trochę więcej historii i tam była też Milena pokazana przed transformacją i ogólnie że fabularnie, jak się nazywa ta choroba, na przykład Baraka, on jest tartakowy?
Tartaninem.
Coś takiego, że to tartak, coś tam to jest choroba, która zaraziła ludzi, tak. Tak będzie to fabularnie wytłumaczone.
Tarkatanie.
Tam to jest choroba jakaś, która zaraża tych ludzi, normalnych się zamieniają i będzie ta transformacja pokazywana.
No. I ona będzie ładna?
Kto?
Milina.
I tak jest ładna.
No ale widziałeś jej zęby.
No widziałem. Ale tak, będzie przed i po, będzie pokazana transformacja i...
Jest takie powiedzenie, kto wybrzydza, no mów.
Dokładnie. I pokazano, że powróci do głównego rosteru na premierę Li Mei. Wiesz, w której części jest?
Li Mei jest w części szóstej albo piątej.
Z Armageddon.
Z Armageddon jest tak. Li Mei? Okej. Okay.
Więc ona będzie jeszcze tam jakąś postać. A, no Barakę pokazano też i właśnie kogoś tam jeszcze.
Baraka. Co ci w głowie dzisiaj tańczy? No to dobrze, tyle. No to fajnie. To dobrze, że mamy nowe postaci cały czas ujawniane. Tak. Szczególnie, że do 19 zostało 2 miesiące. To już niedługo, to już niedługo. Mikron, halo, skromnie przypomnę, że wiecie, że jest czat, albo cheat, właściwie to nie wiem teraz i sprawdzę w ogóle, kto jest razem z nami dzisiaj, bo możecie nas... Jak to tyle osób jest razem z nami, tylko 2 łapki do góry? Bardzo proszę, łapkę do góry, dzwoneczek, powiadomienia, wszystko trzeba zostawić tak, dzisiaj tak. Na YouTubie, bo inaczej nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, to w Mortal Kombat. Dawid, siemaneczko, Piotrek,
każdy
cześć,
like wszystkim. To kolejne, a wiecie co jeszcze, proszę, Mortal Kombat.
Lemur, siemaneczko, Mikron, siema chłopaki, Eromi, siema. Czołem panowie, w końcu mam czas na żywo was posłuchać, to coachu pisze. Alone on the dark, stary, gdzie dopadłeś ten koszulek? Kto ma taką?
Ja mam.
Ty masz Alone in the Dark.
Powiem wam jeszcze lepsza rzecz.
No.
Ona świeci w nocy.
In the dark. Wow.
Tak na ten, bo to fluoro...
Fluor... Tego. No.
Od kogo? No od twórców Alone in the Dark.
Ja powiem szczerze, że ja mam takie koszulki pokitrane gdzieś po szafach, ponieważ szkoda mi je wyrzucać, wiesz, jakieś Commodore 64, Zelda, Mortal Kombat właśnie i tak czasami je wyciągam, patrzę, że kiedyś chodziłem w MC i w LC, tak, tak było. Nawet mam kupionych 10 koszulek z Gears of War cały czas zapieczętowanych, bo wtedy nosiłem L-ki.
Czemu kupiłeś 10 koszulek z Gears of War?
Bo przecenili je o połowę, nawet więcej niż o połowę, więc kupiłem więcej,
no, żeby tak,
żeby je nosił.
Tak to się nie robi.
A może i... świetna miniaturka, Lemur pisze. Dzięki to... Kto dzisiaj robił miniaturkę? Michał robił miniaturkę. Michał, tutaj propsy dla ciebie od Lemura. Siemanko od Łukasza. Doniu, siemanko, co dzisiaj na antenie. Już mówimy, raz jeszcze, Tekken
The Crew, Motorfest, Tekken 8 i Remnant 2.
The Weird Fellow jeszcze do nas tutaj pisze fantastycznie. Łukasz Rejek. No i tak sobie rozmawiają, chłopaki, fajnie. O, koszulka lepsza od gry, chwal się, chwal zakupem. Właśnie, bo ja ostatnio... kupowałem rzeczy, znaczy najpierw rzeczy, które nie kupowałem, tylko przyszły od wydawcy. Zaczynamy grać w Pikmin 4, nie mogę się doczekać, bo no nie pamiętam, żebym jakoś mocno wsiąkał w poprzednie części. Może nie miałem okazji, może ktoś inny recenzował trójkę u nas, nie pamiętam teraz. Ale tak, czwórka to jest ten tytuł, po który sięgnę zdecydowanie, szczególnie, że jest uroczy piesek w grze. No wiadomo, że gra jest od Nintendo, więc wygląda jak dla dzieci, ale ponieważ jest od Nintendo,
gameplayowo więc... Pikminy są super.
No właśnie, gameplayowo to jest także wyzwanie dla dorosłych, więc nie mogę się doczekać. Pikmin 4 już w naszej konsoli. I przez Wiktora Tarapackiego. Co on zrobił
akurat
z moją głową? Akurat on wiedział.
No, widzisz, no.
Evercade The Oliver Twins Collection.
Deliver Twins?
Oliver.
A, myślę, że coś tam
i wiesz co, ja też, gdybym usłyszał Oliver Twins, to jeszcze raz pokażę tutaj do kamery, gdybym usłyszał Oliver Twins wcześniej, mimo iż siedzę w grach, pisałem pracę magisterską, licencjacką, grach, etc.
Ja nie wiem, o co chodzi na to.
Nadal
znaczy,
nie
bo powiedziałeś, wiem, że...
A już ci mówię. Ponieważ to jest gra na Evercade'a, to w środku, w ogóle po pierwsze jest pudełko, po drugie w środku jest cartridge z zestawem 11 gier, a także instrukcja, przyjacielu, do tych 11 gier. Dlaczego kupiłem ten zestaw? Oliver Twins to są bliźniacy, którzy odpowiadają za takie hity jak The Fantastic Adventure of Dizzy, Go Dizzy Go, Robin Hood. To są hity na złotą piątkę i złotą czwórkę Pegasusa. Proszę mi się nie śmiać.
Ale czekaj, ale ten Robin Hood to jest seria też z Dizziego?
Czy nie, Robin Hood to jest ta osobna gra też ze złotej czwórki.
Okej, myślałem, że Dizzy jakiś tam Robin Hood...
Oliver Twins, ja tu mam po angielsku, ale postaram się mówić po polsku, bo myślę po polsku, cytując klasyka, to ludzie, którzy zaczęli programować już w 1983 roku, jeszcze w szkole. Ich pierwszym sukcesem był Super Robin Hood na 8-bitowe komputery. I uwaga, od 83 do 93 stworzyli 50 gier na 12 platform, 25 na Amstrada, 17 Spectrum, 11 na NES-a, 26 było, i to jest najważniejsze, i dziwne, że nic o nich nie wiemy. 26 było numerem 1 w Wielkiej Brytanii w kategorii bestsellery, które sprzedawały się około 5 milionów sztuk w tamtych czasach. I okazało się, że ich gry reprezentowały 15% całej sprzedaży w Wielkiej Brytanii właśnie w tamtym okresie. I do nich właśnie należy rekord Guinnessa. To się nazywa The Most Prolific 8-Bit Video Game Developers, czyli najwięcej zarobili na grach 8-bitowych w historii świata. Mnóstwo pieniędzy do nich trafiło właśnie z tych gier i tutaj znajduje się 17 tych tytułów. I sięgnąłem po to z wielu powodów. Znaczy raz, że Dizzy, ja muszę w końcu skończyć tę grę, to jest mój życiowy cel. A po drugie, dwa, że kupiłem tego Evercade'a w edycji Duke Nukem w preorderze, który przyjdzie do mnie w listopadzie. A trzy, boczna firma od Evercade'a zapowiedziała nowy sprzęt. To będzie taki Game Boy, który będzie mieć wgrane gry od Pico, chyba Entertainment się nazywa ta firma, to mnie nie interesuje, ale jest też od Capcomu. Są tam gry, między innymi 1942, Street Fighter 2, chyba Super Street Fighter 2 i kilka innych tytułów. I będzie właśnie kompatybilny ze wszystkimi grami z Evercade'a. Więc będę mieć Game Boya na cartridge na Evercade'a.
Tak właśnie powiedziałem, jak zobaczyłem ten cartridge. Hej, tak. To wygląda jak z Game Boya Pocket i tam tego
starego. Zrazu go wyjmę, żebyście mogli zobaczyć. Więc przez Wiktora, który już od jakiegoś... On był jedyną osobą, która tutaj Evercade'em się zajmowała i okazuje się, że jednak no, zaczynam wsiąkać. Szczególnie, że Evercade ma jedno fajne rozwiązanie, które mógłby mieć Switch. Otóż ma slot, przynajmniej ten stacjonarny, ma slot na dwa cartridge. Nic mnie tak nie denerwuje w Switchu, jeżeli masz
wymienianie
kolekcję...
cartridge.
Tak, jak wymienianie cartridge. Gdyby dało się ze 2, 3, 4 karty wsadzić do Switcha, to byłby game changer.
To game changer. Switch 2 pewnie. Wow.
Bez kitu.
Może w przyszłorocznej konsoli.
Wyobrażasz sobie, że oni też na to wpadli i oni tak ci weseli Japończycy, tacy poważni, tak game changer i ciusz, prawdziwy game changer. Tak proszę będzie... bardzo, Nintendo.
Ale ty póki co masz na razie gry, ale nie masz na czym w nie grać.
Tak, u mnie przygoda z konsolami też się
nie
tak
podkreśliłeś
zaczęła.
Tego.
Nie mam. Najpierw miałem The Gateway Black Monday na PlayStation 2 oraz Socom US Navy Seals. Potem kupiłem telewizor, a potem kupiłem PlayStation 2. Więc to też są takie historie z mojego życia, które...
Czyli ty odwrotnie.
Zawsze odwrotnie.
Ale historia się powtarza.
Tak. Tak, i dzięki temu mamy teraz gramy na maksa, więc chyba dobrze.
No tak.
No dobra, Kevin Hoa jest jeszcze razem z nami, pozdrawiamy serdecznie, dołączajcie do naszego czatu, a my przechodzimy do Tekkena 8 za chwilę.
Tak.
Więc nigdzie nie uciekajcie, czekajcie, tylko muzykę z Tekkena 7 wyłączę, żeby włączyć może muzykę z... Niech będzie z Tekkena 8.
Na maksa.
Razem ze mną w studiu już Mateusz Zdanowicz, który grał w fantastyczną, być może, betę Tekken 8.
Ale już byłem tutaj.
Ja wiem, ale chciałem tylko przypomnieć dla tych, którzy być może dopiero teraz włączyli. A właśnie jeszcze jedna rzecz. Dla tych, którzy na przykład przegapili naszego newsshota, to już zapraszam na gramy na maksa.pl. Tam możecie go przeczytać. Z kilkoma błędami, ale będziemy je poprawiać. Wszystko przed nami. Mateusz, Tekken 8 to jest jedno z tych mordobić, na które czekam bardzo. Ostatnio naprawdę obrodziło Street Fighter 6, na którego nadal czekam, znaczy, bo on wyszedł, ale jeszcze nie grałem.
Ty jesteś Tekkenowy człowiek. Tak, ja jestem bardziej Street Fighter nowy człowiek, dlatego ja się dostałem do testów Tekkena.
Tak.
Dlatego ja się dostałem do testów Tekkena, nie? Sprawiedliwość. No tak, to... Ale nawet się nie zapisywałeś pewnie.
Nie, nawet nie wiedziałem, że
Okej, bo w czerwcu były zapisy, ja zapomniałem, że ta beta jest. Tylko przyszedł mi e-mail, że się dostałem do jakiejś bety Tekkena. O, wow, spoko. Ale jeżeli też się zapisywaliście w czerwcu, bo przy okazji tego nie E3 były właśnie zapisy, to w ten weekend nadchodzący jest jak druga faza bety już na wszystkich platformach, więc sprawdzajcie skrzynki mailowe, bo pewnie więcej osób się dostanie.
Bo teraz na PlayStation 5.
Teraz było tylko na PS5 i po pierwsze mam nadzieję, że oni poprawią kod sieciowy, bo o wiele gorzej, o wiele częściej miałem lagi w meczach online, nawet z ludźmi z Europy, niż w Street Fighter 6, gdzie jest naprawdę bez zarzutu netcode i naprawdę praktycznie nie istnieją lagi w Street Fighter 6. Tym bardziej, że ten sam jakby typ kodu sieciowego zaimplementowano niby w Tekkenie 8, tylko sam już Harada, czyli główny jakby szef marki, mówił, że już wiedzą, że coś jest nie tak i będą chcieli to poprawiać w najbliższych miesiącach. No ale ta gra pewnie wychodzi jakoś w marcu, może czy lutym. Więc
jeszcze
mają,
nie ma daty.
Nie ma jeszcze daty. Niektórzy z jakiegoś powodu myślą, że ta gra wyjdzie w tym roku. Nie rozumiem dlaczego trochę.
A już wyszła na automatach? Nie.
Nie, tak, to jest pierwsza odsłona serii Tekken, która wychodzi jednocześnie na automatach i na Tekkenach. I na konsolach. A co ciekawe, na automatach będzie słabsza wersja tak naprawdę, bo ona będzie działać na automatach, które mają jakby moc PS4. Mhm. więc ciekawostka. Natomiast tak, beta całkiem obszerna, jeżeli chodzi o liczbę postaci, bo aż 16.
Wow.
Ja oczywiście nie sprawdziłem wszystkich. Grałem Asuką, Huarangiem i Niną trochę, chociaż nigdy nie gram z Niną, ale w tej części ma strzela z pistoletów do ludzi, więc jakby musiałem spróbować.
No tak.
Jak to wygląda? Dużo to gameplayu nie zmienia, bo to jest tylko
fajne. Że Lei Wulong także był, Leroy między innymi.
Tak, tak. King oczywiście, Kazuya, tam Jin. Mhm. Więc te takie standardowe postacie.
Ale Paul wygląda jak dziad stary.
Paul wygląda okropnie. Pograłbym trochę Paulem, bo on jest łatwy dosyć. Mhm. I to jest jakby argument, żeby nim grać, jak się nie za bardzo umie grać w Tekkena, czyli tak jak ja. Ale naprawdę, design tej postaci jest tak odpychający dla mnie, że ja nie chcę nawet nie chcę jej dotykać, ale czasem trzeba z nim grać niestety. Mhm. Przeciwko niemu i to jest okropne. No masakra. Jak sobie porównasz, jak zrobili redesign Kena do Street Fightera 6, mm-hmm. też taki, wiesz, broda, zapuszczony trochę, to tam to wyszło im o wiele lepiej niż tutaj z Polem. Natomiast gameplay cały czas jest bardzo podobny do tego, co znamy z Tekkena 7, czyli jak ktoś grał w Tekkena 7, to się poczuje raczej jak w domu. Z nowości najważniejszą chyba jest ten tak zwany hit mode, czyli sobie odpalasz przyciskiem R1 tryb hit, tryb gorączki, który jest reprezentowany takim, widzicie, pod paskiem zdrowia, taki niebieski pasek. Jak włączycie hit mode, to on się zaczyna wyczerpywać, to trwa raz 20 sekund i podczas tego hit mode macie wzmocnione ataki i macie jakieś dodatkowe opcje, jeżeli chodzi o jakieś tam inne ciosy.
Ja nie mogę przestać patrzeć na gameplay, bo po prostu
wygląda efektownie bardzo.
W końcu tak, to jest ogromna zmiana w grafice.
Tak, tak, tak.
Od Tekkena 5 przez 6, po 7 to nie były wielkie zmiany, moim zdaniem. Jak odpaliłem Tekkena 5 niedawno na telewizorze CRT, zaraz po graniu w Tekkena 7, powiedziałem, to się aż tak nie powtarzało.
No tak, właśnie to była różnica, że Tekken 7 wychodził na automatach chyba 3 lata czy 2 lata po premierze, dopiero wyszedł na konsolach, więc no, a tutaj mamy jakieś nowe silniki, wygląda to bardzo fajnie. Chociaż wygląda troszkę gorzej niż na pierwszym gameplayu, który ujawniali kiedyś, mam wrażenie, a może to kwestia oświetlenia, bo coś tam chyba zmieniali w tym. Natomiast właśnie ten hit mode, masz wzmocnione ciosy, masz tam trochę chyba dodatkowych ciosów podczas tego hit modu i możesz go zakończyć takim ciosem specjalnym, który zadaje sporo obrażeń, jak trafi. Mhm. Więc to tyle obrażeń, co Rage Art zadaje, ale Rage Art też powraca z 7. Więc mamy teraz dwa takie narzędzia, które sprawiają, że możesz zadać naprawdę sporo obrażeń.
Czyli
i trochę
przechylić na
tak,
swoją
trochę się
korzyść.
Tak, nie wiem jeszcze, co o tym sądzić po tej becie, bo z jednej strony fajnie, efektownie, naprawdę high risk, high reward mamy, że opłaca się ryzykować.
O, Brian był nawet.
Brian też jest, tak. Brian też jest. Jest bardziej cyborgowy w tej serii, bo ja nie wiedziałem w ogóle, że nie jest cyborgiem. Brian.
Jest, tak.
No właśnie, Brian Fury.
Od kiedy się pojawił tutaj w trzeciej części.
Okej, okay, nie miałem pojęcia, bo nawet go nie dotykałem chyba raz w 7, a teraz ma takiego...
Głównie nim.
Mam takiego speciala, że namierza cyborgowym okiem kogoś i tam... No.
Jak w jednym z filmików w Trójce.
Wow. Natomiast jeszcze, no więc nie wiem, czy to jest trochę nie za dużo. Dwa takie systemy, które pozwalają ci, wiesz, tak dowalić mocno komuś. Taki trochę panik, przycisk, wiesz, paniki, że wciskasz, nie wiesz, co robić, wciskasz, bo tak jest tym rage'atem troszeczkę. Natomiast jak ktoś już gra dłużej i bardziej ogarnia, to no, bo można to zablokować teoretycznie, tylko teraz w Tekkenie też wprowadzili tak zwany chip damage, czyli jak blokujesz, to też możesz dostawać obrażenia. Mhm. Tego nie było chyba, wydaje mi się, do tej pory w Tekkenach. To jest nowość. Jestem prawie pewien, że to jest nowość, ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale chyba nie było chip damage'u w Tekkenach.
Myślę, że można było ustawić coś takiego w opcjach, okay. ale nie wiem.
Rankingowo teraz chyba nie było i tak
dalej. No to rankingowo może nie, ale w single playerze wydaje mi się, że można było ustawić, czy to ma właśnie
100%, to możliwe,
100% blokowania, czy jednak trochę zabierać.
Natomiast druga nowość to jest uproszczone sterowanie i to ciekawie działa, bo to jest na tej zasadzie nie, że przed meczem sobie wybierasz, czy chcesz taki jakby uproszczony tryb sterowania, tylko możesz, trochę jak w Tekkenie 7 coś wprowadzili takiego po premierze, tylko to jest chodzi o to, że wciskasz L1 i wtedy zamienia ci się sterowanie, czyli trójkąty to jest autokombo, jedno autokombo, kółko to jest chyba ataki niskie, pod krzyżykiem masz power crusher, czyli takie kontry i coś tam jest jeszcze, na kwadracie jest jakiś special. Czyli nie musisz nic robić, tylko wciskasz przyciski. I to jest spoko moim zdaniem dla nowych graczy, którzy chcą przejść fabułę, na przykład pograć sobie w Treasure Battle, który pewnie będzie w tej części, czy pograć po prostu ze znajomymi, ale nie wiem, jak się czuję, jak to jest w rankingowym trybie online, nie?
No tak,
bo ja osobiście chcę się nauczyć grać w Tekkena w 8, bo to będzie pierwszy taki, gdzie na premierę będę grać już, bo tam mam takie plany.
No wiadomo.
I jak ktoś ci spuszcza
Łomot,
manto, tak, szukam synonimów ładnych, grając właśnie, wiesz, spamując autokombo, a ty jeszcze nie umiesz dobrze grać, to nie jest przyjemne.
No tak, to jest tak, jakbyś grał w Mortala 9 i ktoś robi długu rashivą.
No też, ale
denerwuje.
Tam... No tak, tak, ale tu nawet jest...
Ale
no
z
nie
wiem,
co o tym sądzić.
Z drugiej strony pograsz z dzieckiem.
No tak, tak. Tylko można po prostu zrobić tak, że sobie ustawia, że w rankingowym online można zaznaczyć opcję, że tego nie ma. Nie? Coś takiego. Bo... No nie wiem, no zobaczymy jak to będzie, bo na przykład Street Fighter 6 to zrobiło o wiele lepiej, nie? Bo oni też zrobili uproszczone sterowanie, ale tam bardziej chodziło o to, że nie musisz robić dół, przód, atak, tylko przód i atak. Czyli to jednak nadal coś tam musisz robić, a nie, że wciskasz jeden przycisk cały czas i masz kilkunastociosowe combo, wiesz, łącznie z aerial combo.
A tak jest jestem taka stara szkoła Tekkena, że nawet nie ustawiam erek i elek, tylko gram na podstawowych czterech przyciskach i na tym robię kombosy, bo tak się nauczyłem już. No.
Jeszcze miałem taki problem teraz i grałem gorzej, bo arcade stick mi się zepsuł.
Oh.
Właśnie dlatego zacząłem grać też w Street Fighter na klawiaturze, bo mi się arcade stick zepsuł.
Na klawiaturze to PS5? A, okej.
Okay, nie, dobra, mówię na PC-cie w Street Fighter. Natomiast tutaj musiałem grać na DualSense. Ja nie jestem przyzwyczajony do grania, wiesz, analogiem w Tekkena. Ja muszę mieć arcade sticka i duży ten drążek.
Albo na D-padzie w ostateczności.
D-pad DualSense jest niezbyt do bijatyk. Nie. No, dlatego nie wiem, kurczę, jak ja w Mortala będę grać trochę na
kupisz arcade stick?
Kurde. Trzeba będzie kupić arcade sticka, to prawda. No ale tak, ogólnie sama walka jest naprawdę bardzo przyjemna w tym Tekkenie. Grafika, tak jak zauważyłeś, świetna. Audio też jest lepsze, jeżeli chodzi o... Fajne są odzywki postaci, takie sytuacyjne, bardzo dużo jest takich interakcji, że wiesz, w zależności od tego, kto z kim walczy, to jest bardzo fajny dialog czasem między nimi.
Same plusy i nie będzie Homelandera. Kolejny plus.
Nie będzie Homelandera, ale ciekaw jestem, jaką dadzą postać taką na start gościnną, bo...
Oby była...
W siódemce kto był na start gościnny? Był ktoś, na pewno, jestem pewien. Tylko teraz to nie mogę przypomnieć, ale na przykład mieli Noctisa z Final 15, mieli Negana z The Walking Dead, więc też nam tutaj ostro szło z tymi postaciami gościnnymi.
A Nier Automaty to nie było tutaj?
W Soul Caliburze chyba.
W Soul Caliburze, masz rację.
Jestem pewien. No nie ważne,
ale ciekawe, że będzie polska premier.
Walcząc na jakiejś planszy, zauważyłem na jednym z billboardów Ewa Kowalska. I nie wiem, czy to, co to ma znaczyć, czy to jakiś teaser nowej postaci z Polski,
Ewa
czy coś.
Kowalska.
Ale zobaczymy, no może tak, nie? Ale gameplayowe to jest nadal naprawdę świetne. Jakby jak ci wchodzą te kombosy, w Tekkenie jest moc, nie? Jak kogoś walniesz, to widzisz, że to naprawdę ma moc, to uderzenie i to nadal jest w Tekkenie i grało się bardzo fajnie, mimo tego kodu sieciowego, który wymaga poprawy, ale i tak bardzo czekam.
Super. No to ja się już nie mogę doczekać, chociaż i tak bardzo czekam na tę grę. Tekken 8 w Gramy na Maxa. Gdybyś tak miał wystawić takie wysokie 10 na 10, to byłoby 10 na 10?
Nie, to byłoby 7,5
na razie. 7,5
na razie. Przez to jak online nie działa.
Rozumiem, no to czekamy w takim razie. Wysłuchajcie Gramy na Maxa, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Już za chwilę opowiemy o grze, w którą grał Mateusz, a było to...
The Crew Motorfest.
Ale w Burnoutie Revenge to był soundtrack. Nie mogę, to jest po prostu piękne. Timo Maas, First Day, ale w specjalnym remiksie. Przypomnę tylko, że First Day tam śpiewa Brian Molko z Placebo. Ale jak się jeździło samochodem, to było tak cudne.
Ale a propos Mortal Kombat, to nie zapowiedzieli, jakie cameo postacie będą w tym pierwszym Combat Packu, zauważyłem.
A myślisz, że będą?
Tak, potwierdzili już, że każdy Combat Pack to będą też nowe cameosy. A. Dlatego zawsze, jak ktoś mówi, że a propos Mortala, to zawsze jest jakieś nowe info.
Zawsze nowe info. Możecie,
ale tak, ten krótki segmencik będzie o The Crew Motorfest, zanim Patryku porozmawiamy o Remnancie, bo dostałem się do bety. Właśnie to było na tej zasadzie, że ja nie podobało mi się The Crew 1 i 2 za bardzo, bo model jazdy był dla mnie taki... Nie wiem jak to opisać, ja mam zawsze problem z opisywaniem modeli jazdy, wiesz, w samochodówkach. Dlaczego mi się nie podoba, albo dlaczego mi się podoba. Ale nie podobał mi się w tych poprzednich częściach. A tutaj jest bardziej zbliżony do Forza Horizon.
O.
Jak już się wzorować na kimś, to prawda, na najlepszych, więc o wiele bardziej mi się podoba to, jak samochody się zachowują na ulicach, na bezdrożach też, bo jeździmy też po polach, łąkach, tam jakichś wulkanicznych, czymkolwiek pyłach na ziemi. Więc jeżeli to już jest dobre, to już wiadomo, że mi się gra bardziej podoba niż poprzedniej części, bo jeździ się fajnie, a to jest gra w jeżdżeniu, więc no. A nie tylko jeżdżeniu, bo to jest The Crew, więc nadal tu mamy samoloty i nadal mamy łodzie motorowe, których mogłoby nie być, bo to jest tylko taka odskocznia, nie? Że fajnie sobie czasem polecieć gdzieś, ale no. Chociaż bardzo mi się podoba ten ich taki absurdalny system, że można się przełączyć w każdym momencie z samolotu, wiesz, w samochód. No to jest takie głupie, ale to jakby bardzo pasuje do gry wideo, nie? Bo jest takie wygodne po prostu.
Tak, tak.
Ale motocykle też są bardzo fajne i cały czas ja mam nadzieję, że Forza Horizon 6 wprowadzi w końcu motocykle, bo ileż można robić tylko samochody, no come on, no.
Playground, ja się zgadzam.
Playground Games, weźcie i zróbcie, proszę bardzo. bo akurat motocyklami w tym Dekru też się bardzo przyjemnie jeździ. Jak tam pod prąd jeździsz środkiem dwukierunkowej ulicy i omijasz z każdej strony ruch
to są uliczny, emocje
to jest bardzo, bardzo fajne. I tym bardziej, że masz kamerę też z każdej perspektywy, więc na motocyklu też masz tę kamerę FPP i to naprawdę super wygląda. I też brzmią dobrze. I to jest też drugi plus, że samochody brzmią o wiele lepiej niż w Dekru. Bo ja grałem w nie lubię obydwu części, ale naprawdę w nich pograłem troszeczkę. I zauważalnie jakby jest lepsze też audio i w zależności od tego, czy jesteś tam w tunelu, czy masz jaką masz kamerę włączoną, to też to audio brzmi inaczej, ale ogólnie silniki są teraz właśnie też bardziej zbliżone do tego, co mamy w porcie Horizon. I podoba mi się bardziej też to, że to jest jedna konkretna lokacja, a nie, że mamy całe Stany i przez to ta gra nie miała żadnego charakteru dla mnie dwójka, no bo mamy tu wszystko, ale tak naprawdę nic, nie było jakiejś takiej osobowości. Natomiast tutaj mamy tą jedną wyspę na Hawajach, która jest różnorodna, bo tam masz trochę śniegu, masz tak jak w forcie każdej, nie? Że masz niby jedną lokację, ale jest taka różnorodność w tym gameplayu i w środowisku, że tak powiem. Więc tu też jest tak samo, że tę różnorodność mamy. Na przykład jak są wyścigi jakieś tam, masz jeden wyścig, który jest tam przez dżunglę na asfalcie i jakimś tam porszakiem jeździsz, jest fajnie, potem jedziesz przez jakąś pustynną taką bardziej lokację i terenowym samochodem przez nie po drogach, a później bierzesz udział w playliście japońskiej, gdzie bo są japońskie samochody i dosłownie trasy wyglądają jakby to było w Tokio neonowym. O. Więc jest bardzo fajna różnorodność wizualna też.
Widać, że biorą z Forcy to co najlepsze.
Tak, dokładnie. I akurat spoko, jakby to mi się bardzo podoba. Bo czemu nie? Tym bardziej, że ja nie grałem za bardzo w Forcę 5 Horizon, bo dużo grałem w czwórkę, więc potem byłem, no dobra, już mi się nie chce. A teraz jest taki moment, że akurat mi się znowu zaczyna chcieć grać w grę tego typu, więc akurat w dobrym momencie Forza Motorfest wychodzi.
The Crew. Wychodzi. Można się pomylić.
Bo premiera jest we wrześniu, chociaż nie wiem, czy będę grać na premiery, no bo to ta jesień jest masakryczna. Natomiast na pewno będę chciał zagrać w pełną wersję The Crew Motorfest, bo tu no po prostu wszystko jest fajne. Podoba mi się też ten system zawodów, bo przypomnij mi, bo ja nie pamiętam dokładnie, jak to było w Forcie, ale chyba czasem było tak, że nie mogłeś brać udziału w jakichś zawodach, jeżeli nie miałeś odpowiedniego auta, prawda? Było tak. Natomiast tutaj jest tak, że zawsze możesz wziąć udział, bo po prostu auto sobie wypożyczasz jakieś.
W sensie w Forcie, że tak było?
Tak.
Nie. W piątce nie. Okay. W piątce mogłeś grać ile chciałeś we wszystko.
Okej, okay, dobra, no to ale wydaje mi się, że w czwórce tak było.
Te zawsze samochody tak dropiły, że miałeś zawsze to, co trzeba.
No. Okej. Okay. No to tutaj.
To chyba też mogłeś wypożyczać. Już mi się wydaje.
No to tu jest tak samo, że można na szczęście wypożyczać te auto na czas wyścigu.
Bo jak ktoś by sprawdził sobie mój czas grania, to tam jest prawie 400 godzin w Forze 5, tam 350, ale to nie ja grałem. Okay, to mój szwagier. Ja grałem 28. A resztę maniakiem jest mój szwagier, który naprawdę na moim koncie robił cuda, stalakował tę grę, więc dlatego ja nie wiem aż tak dużo, nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania.
No ale tak. Playlistami tutaj się nazywa właśnie zawody, czyli seria wyścigów, na przykład playlista Porsche, to masz 9 wyścigów z Porsche, ale bardzo różnorodne są to wyścigi, że masz bardzo różne modele i tam bardzo różne trasy też i na końcu takiej playlisty otrzymujesz w prezencie samochód związany z daną playlistą, czyli na przykład otrzymujesz Porsche, w japońskiej playliście otrzymujesz jakieś japońskie auto, to chyba była Supra nowa, Toyota, i tak dalej. Tylko właśnie nie ma takich często nagród jak w Forcie, że dosłownie co chwila masz jakiś
Forcy.
Prezent.
No.
Forcy. Czemu ja mam Forcy?
Nie wiem, bo chcesz pieniędzy ode mnie.
Forcy Horizon na pewno?
Forcy Horizon, no.
To po włosku, ja nie mówię języku.
Może tak być.
Ale w każdym razie.
No tam dostawałeś super losowanie albo losowanie i to też miało taki fajny element.
No mam wrażenie, że tu trochę wolniej się zdobywa hajs, żeby kupować nowe samochody też. Ale na przykład elektryczny mi się jeździ bardzo fajnie, bo to przyspieszenie czuć, że jest.
Czyli wrażenia dobre.
Tak, wrażenia dobre i pełna wersja będzie pewnie.
Na 10, pierwsze wrażenia na 10?
8 na 10.
Wow, aż tak
bardzo
dużo.
Fajna gra, no.
Oddaję teraz głos Patrykowi Ciesielce, który już także właśnie, nie może się doczekać, bo będziecie mówić o grze, która się nazywa
Remnant 2. Debiutuje dziś.
Dzisiaj.
Ekskluzywny materiał, wrażenia z Remnanta 2. Bardzo fajnej gry.
To ja tylko znajdę jeszcze jakąś fantastyczną muzykę.
Nie, fajna gra.
To ja robię tutaj siebie lubi i możecie już gadać.
Gramy na maksa.
Ale to jest Remnant from the Ashes? To jest to samo?
To jest sequel. I nie wszystkim będzie się ta gra podobać, jak posłuchacie z wrażeń Patryka. Ale ja tak tylko na wstępie zaznaczę, zupełnie nie chcę tu nic jakby psuć, nikogo jakby, wiecie, opinii, pomniejszać, ale na Steamie są 9 na 10 bardzo pozytywne opinie graczy, tak tylko powiem, zanim zaczniemy. Więc tak.
No dobrze.
To Remnant 2.
Akurat, no to może powiedz najpierw o tych pozytywnych aspektach gry.
Na początku czym jest Remnant 2? To jest Souls-like, bo nie wszyscy może znają oryginał. To jest Souls-like, czyli macie pasek staminy, który jest bardzo związany z walką. Jak lubicie unik, to się to wyczerpuje. Jak walczycie wręcz, to też się stamina wyczerpuje. Macie checkpointy, tak jak ogniska w Soulsach. mówiąc w uproszczeniu, że wracacie do nich po śmierci, odradzają się wrogowie, jak się teleportujecie i wracacie do tych samych checkpointów i tak dalej, i tak dalej. Czy jak odpoczywacie po prostu. No i fabuła też jest, nie jest aż tak minimalistyczna, bo są tu cutscenki z postaciami różnymi, dialogi i tak dalej, ale ja osobiście mam totalnie gdzieś w poważaniu fabułę.
Głęboko na względzie.
Tak, fabułę w Remnancie 2. No jest tam coś, że tam coś zagraża tym różnym światom i musimy uratować, ale równie dobrze ta fabuła mogłaby nie istnieć. I po prostu zaczynacie po krótkim prologu, takim godzinnym, półtorej godzinnym, trafiacie do pierwszej lokacji. I te lokacje są generowane losowo na tej zasadzie, że nie każdy będzie mieć identyczną kolejność lokacji, jedna po drugiej tych światów, ale po pierwszej trafiacie do takiego labiryntu i tam w labiryncie jest taki AI, czy taki jakiś koleś, który wam mówi, że hej, no musicie mi pomóc i właśnie będziecie teraz zwiedzać różne światy, różne uniwersa, żeby tam w każdym znaleźć potężną istotę, ją zabić i przynieść mi jej kawałek. I to jest fabuła właśnie i potem jest tam jakiś finał. Ale to jest taka gra, że jakby trochę jak Diablo, że jakby kończysz po to, żeby zacząć od nowa, żeby dalej levelować, trochę na tej zasadzie. I tak, i mi osobiście bardzo się podoba po prostu gameplay, bo to jest strzelanie tak przyjemne, że mogłoby być w każdej strzelance moim zdaniem. Poruszanie się jest lepsze, mniej drewniane mam wrażenie niż w jedynce. Podoba mi się taka mała zmiana, że też to było wymagane, jakby tego nie było, to była wada wręcz, że teraz możemy po prostu biegać poza walką i nam się nie wyczerpuje stamina wtedy, bo w jedynce nawet jak nie mieliśmy walki, to i tak nam się wyczerpywała, co było mega męczące. I podobają mi się na pewno, jedna z chyba z największych zalet tej gry to są światy te różnorodne, bo jedynka była po prostu szara, brązowa i to wszystko, a tu mamy jeden świat, który wygląda jak z Bloodborne wioska, drugi świat, który wygląda jak science fiction z jakiegoś Mass Effecta albo z Destiny, albo potem trafiamy do jakiegoś baśniowego lasu, albo potem trafiamy do lokacji, która wygląda jak jakiś elficki pałac. Więc tak, to mi się na pewno bardzo podoba. I walki z bossami są super. Nie ze wszystkimi, bo niektóre pomniejsi bossowie to są takie walki, że no mamy tu po prostu przeciwnika, którego już spotkałeś, ale on jest bossem, ale główne walki z bossami są naprawdę poza jedną, bardzo kreatywne. No nie chcę spoilować, bo to jest dużo do spoilowania w sumie, bo ta gra ma strasznie dużo sekretów i to też jest bardzo duży plus dla mnie. Takich rzeczy, o których twórcy nie mówili w ogóle, tylko gracze je odkrywają i to są naprawdę nie, że jakiś tam easter egg, tylko naprawdę sekrety takie, które sprawiają, że wow, czemu o tym nie mówiliście przed premierą, że to istnieje w grze, więc to nieczęsto się zdarza w dzisiejszych czasach, mam wrażenie, żeby takie rzeczy ukrywać, jak tu zostały ukryte, ale nie chcę wam o nich mówić, nie, bo bez przesady, tylko opiszę jednego bossa, bo to jest taki boss akurat niesekretny, dosyć wczesny, który składa się po prostu z chyba 9 kostek, takich ogromnych kości, jakby kostki Rubika, które się przetaczają tak z boku na bok po całej arenie w określonym takim labiryncie, i trzeba po prostu zniszczyć wszystkie czułe punkty i to jest walka z bossem. I to jest bardzo takie nietypowe, i, wow. Ale całkiem wciągające. I też mi się podoba, że poziom trudności jest fajnie wyważony, bo walki są z bossami odpowiednio trudne na tej zasadzie, że za pierwszym razem nie pokonywałem żadnego, ale tak za czwartym zazwyczaj maksymalnie piątym. Czyli to nie jest jak Elden Ring, że tam 20 razy mi się zdarzało podejść do bossa jakiegoś, żeby go pokonać. I ogólnie
albo że po pierwszym odrzucamy, już pada i nie chcemy grać dalej.
Tak, no tak, bo też nie ma tak, że boss cię wali i po prostu masz 90% HP stracone, nie? Jest to zawsze tak fajnie jakby zbalansowane. No i ogólnie mi się bardzo podoba ta gra i tyle.
I teraz
bardzo fajnie się strzela, tak.
Tak, super. No sprawa. I właśnie, tylko problematyka tego wszystkiego jest taka, że ja nie grałem jakoś bardzo długo. Ja przeszedłem jakoś prolog, tam pokonałem, w międzyczasie był jakiś jeden boss, i zacząłem grać na pierwszej mapie. I teraz tak, no jeżeli chodzi o tą mapę, no to rzeczywiście, jak ta mapa się zmieniła z tego chodzenia po mieście, no to tutaj już spoko, tak? Tylko, że właśnie, największy problem jest taki, że ja grałem godzinę i tak naprawdę po tej godzinie dostałem, no, chwilę wcześniej, bo pograłem godzinę, tam jeszcze chwilę postrzelałem, wracając, dostajemy dopiero po tym czasie klasę naszą, którą będziemy chcieli grać. I tak jak Zdenio powiedział na początku, fabuły mogłoby nie być. No ale chodząc i zanim zdobędziemy tą naszą klasę, no to musimy przejść, przepytać, tu pójść, tam pójść. Tutaj są jakieś cutscenki.
Początek jest wolny, tak to przyznam. No.
Coś, co zupełnie nas nie interesuje. I teraz tak, jeżeli chodzi o rozwój postaci i z tego, co ja tam widziałem, no to tam były jakieś takie te karty, które mogliśmy rozwijać.
Tak.
Mogliśmy to rozwijać.
Są, te karty to są cechy, bo ta gra nie ma polskiej wersji językowej, bo jakby nie ma wydawcy w Polsce w ogóle i nie ma w pudełku. Więc to są cechy i one po prostu... Każda klasa ma trochę inne cechy specjalne, bo są jakby podstawowe cechy, jak wigor czy coś tam, ale od swojej specjalizacji zależy, jakie masz inne cechy. I po prostu zdobywasz sobie punkty, które możesz wydawać na te cechy, tylko to są takie rzeczy jak plus ileś tam procent do czegoś tam. a główny rozwój to tak naprawdę jest potem modowanie broni sobie. Bo zdobywasz mody do broni, które zupełnie mogą zmieniać, jak tam działają i takie rzeczy.
Tak, więc... tak. Już pierwszy mod do broni dostałem i właśnie to jest moim zdaniem początek tej gry, to jest bardzo duży problem i z tego, co słucham Zdenia, to jest coś, co powinno być zmienione, bo nie ma tam bardzo dużo o tych modach, a mi się wydaje, że od tego powinni zacząć.
Ta gra mało tłumaczy w ogóle i mało ci mówi, co jest w tej grze. No, to
i w połączeniu z językiem angielskim, z którym no, wiele osób w Polsce może mieć problem, szczególnie, że jest to no, jednak specjalistyczny język growy, tak bym to określił. No i nie wszystko da się wyłapać na samym początku, plus nudne dialogi i rozmawianie z postaciami, że stajesz i przeklikujesz tekst, bo ani nie ma żadnej animacji wtedy jakiejś konkretnej, te wszystkie postacie mówią tak w taki mdły sposób, że no ja nie mogłem tego słuchać i jak przebrnąłem przez to, to już mi się nie chciało grać. Ale też powiem, że grałem na tym najtrudniejszym dostępnym poziomie trudności.
Ojej. Nie wiem, czy to dobry wybór był na pierwszy...
Wydaje mi się, że to nie jest dobry wybór, więc jakby ktoś chciał podejść do tej gry, to na pewno nie na tym najtrudniejszym poziomie, bo nie jest przyjemny po prostu. Nie daje żadnej satysfakcji, po prostu musimy dłużej
strzelać. Ja grałem, wydaje mi się, że na domyślnym chyba. Chodzi o to, że po prostu miałem takie fajne wrażenie, że no nie zabijam, wiadomo, jednym headshotem, ale jak trafiam wroga 3 razy w głowę takiego zwykłego, to pada i takie no po prostu przyjemne takie strzelankowe wrażenie, co rozumiałem. Cały czas mam właśnie w Remnancie. Ale zgadzam się, że ta gra trochę mało tłumaczy i też to nie będzie gra dobra dla fanów lutu na zasadzie, że bardzo dużo broni
do znalezienia. Tak, właśnie do tego chciałem też przejść, bo ja jestem właśnie jedną z tych osób, która jak ma grę i ma grę, w której nie ma jakoś dużo umiejętności, nawet jak jest dużo umiejętności, generalnie bardzo ważny jest dla mnie wygląd postaci, szczególnie w takim świecie, gdzie on cały czas się zmienia, tak? Jak mówisz, że jest taka mapa, to aż się prosi, żeby zrobić jakieś stroje, które będą pasowały pod, albo chociaż jakieś skiny, które można wydropić.
Są niektóre, tylko problemem jest też to, że właśnie to z tymi sekretami jest związane często, że możesz to przegapić wszystko. Nie ma tak, że jest u vendora w mieście. Znaczy u vendora w mieście masz tylko outfity każdej klasy, możesz kupić, jak chcesz sobie zmienić i wyglądać jak inna klasa. I u vendora w mieście można też kupić tylko bronie startowe. Plus tam jedna snajperka jest chyba bonusowo. Ale tak poza tym to właśnie na przykład nową broń zdobyłem zupełnie przypadkiem, bo zobaczyłem, że miałem jakiś przedmiot w ekwipunku, który się nazywał coś tam Fej, czyli tam wróżki, to jest taka lokacja. No to nie wiem, co z tym zrobić, to może pogadam z tą jedną wróżką, którą spotkałem 5 godzin temu i ona mi za to dała pistolet. Mhm. Taki specjalny biały, jakiś science fiction pistolet, z którego pociski mogły wracać, jakby wbijały się we wroga jak igły. I potem masz umiejętność specjalną, która wyrywa te igły z wroga i zadaje mu dodatkowe obrażenia. Więc właśnie potem są naprawdę fajne bronie kreatywne, takie niezwykłe i podobają mi się te właśnie takie bardziej science fictionowe bronie, powiem. Ale no, żeby je zdobyć, to jest takie, no, że musisz poszukać. I to też jest problematyczne, pewnie zakładam.
Tak, czyli obstawiam,
albo znaleźć poradnik, nie wiesz,
dużo rodzajów broni nie ma tam.
Nie wiem ile, bo specjalnie nie chciałem za bardzo sobie psuć, wiesz... zabawy z szukania rzeczy, googlując.
Jasne. Aczkolwiek ale... tak jak po prostu na to patrzyłem, to nie widziałem, żeby tam było dużo możliwości zmiany broni i dużo możliwości customizacji. W połączeniu ze słabym początkiem, w którym jest bezsensowna fabuła, która nikogo nie obchodzi, plus poziom trudności, który sobie wybrałem, który był po prostu, no, słabo się grało na nim i nie polecam nikomu.
Że grałeś w jedynkę z kimś, tak?
Tak, grałem w jedynkę.
A teraz grałeś solo.
Grałem w jedynkę z bratem i właśnie też z jedynką mam taki problem, że ja nawet nie pamiętałem, że ja w to grałem. Ja dopiero w pewnym momencie zorientowałem się, że czekaj, a jak ten duży czerwony kamień był.
No tak.
Mówię, o, grałem w to, jednak w to grałem, okay. Pamiętam, to było.
Dla mnie to jest inaczej, bo dla mnie jakby Remnant to jest jedyny dobry Souls-like ze strzelaniem. Nie ma innej gry, która jest Souls-like'owa i ma strzelanie jako podstawę gameplayu. Nie kojarzę przynajmniej.
No tak.
Było
tak,
kiedyś coś tak. Jakiegoś Immortal, coś tam, ale to było okropne. I więc to mi się zawsze podobało i dlatego zawsze jakby lubiłem oryginał, mimo że był drewniany mocno.
No właśnie, ja tego nie potrzebowałem w swoim życiu, żeby mieć Souls-like, w którym można strzelać. I no mówię, no to są takie rzeczy, które mnie raziły. Na pewno jakbym grał z kimś, to by było dużo przyjemniej, tak? Niestety nie mamy dwóch ludzi. No,
na pewno też warto zaznaczyć, że jeżeli ktoś się zastanawia, jak ten koop działa w takiej grze Souls-like'owej, to właśnie dlatego też ta gra jest łatwiejsza niż inne Soulsy, bo raz, że model walki jest inny, a dwa, że po prostu zaznaczacie sobie, że chcecie dołączyć do gry, czy ustawiacie grę jako publiczną i inni gracze mogą do was dołączać. To nie jest takie skomplikowane, jak w jakimś Elden Ringu, że musicie z tym konkretnego robić, jakiś przedmiot z ekwipunku wybierać, czy tam ktoś może z wami być tylko przez jakiś czas. Więc jednak koop też ułatwia, bo jednak ja dlatego gram klasą, bo w ogóle jest 5 klas do wyboru na początku i ja gram klasą handlera, czyli gościa z psem po prostu, więc nie mam za bardzo umiejętności takich, że wciskam przyciski, coś się dzieje, poza jednym, bo pies może zawyć i dać nam jakiegoś buffa, czyli wzmocnienie, ale ta klasa jest fajna, jak gracie solo, bo piesek może was podnieść, jak padniecie, jak gracie solo inną klasą, no to game over i tak, wracacie do checkpointu, właśnie. Więc to też może być frustrujące, ale z kolei te inne klasy mają po chyba 3 umiejętności, tam możesz zblokować sobie finalnie, że na przykład, nie wiem, jakiś tam tank ma jakąś taką szarżę, wiem, że biegnie do przodu i taranuje wrogów, więc gameplay może być też bardziej urozmaicony. No ale tak, więc w koopie to może być bardziej kompletne nawet, ale mi się bardzo fajnie grało solo. I a propos jeszcze broni, to tutaj właśnie zamiast ilości broni, czy liczby broni, jest liczba tych modów do broni, bo mod do broni możecie sobie wsadzić taki do karabinu na przykład zwykłego, który sprawi, że wystrzelicie serię takich metalowych odłamków, jak wrogowie na nie staną, to będą poparzeni, albo do tej samej broni możecie zainstalować wyrzutnię wiatru, jakkolwiek to głupio brzmi, która wystrzeliwuje taką energię po prostu wiatru w
przód. Tutaj jest też rzecz, która mi się bardzo podoba, bo rzeczywiście te mody założone na karabin, na broń są duże i je widać po prostu.
I zmieniają wygląd broni też.
Tak, zmieniają wygląd broni i widać, że ten mod jest przyczepiony i rzeczywiście to jest naprawdę spoko.
Albo na przykład jest mod, który wystrzeliwuje macki i te macki się wbijają w ziemię i zabierają wrogom życie. Albo jest mod, który w ogóle tam jakby pluje kwasem, więc to mi się podoba, że taka broni jest mało, ale może się tak zmieniać, że ten alternatywny ich strzał jest bardzo, jakby robi z nich inną broń tak naprawdę. No. Ale nadal, jeżeli chcecie Borderlandsów czy jakiegoś Diablo, jeżeli chodzi o ilość zdobywanego lootu, no to Remnant tu raczej niestety nie zadowoli was. Ale tak. Mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba.
Ja to bym powiedział tak na koniec o tej grze, że po prostu niech ktoś zobaczy sobie jakiś kawałek gameplayu, niech zobaczy, czy to jest rzeczywiście dla niego. Znaczy, oczywiście na gameplayu nie wyłapię tego wszystkiego, no ale generalnie zdanie tutaj bardzo dużo rzeczy powiedział. Więc...
Posłuchajcie recenzji. Nie polecam oglądać recenzji na YouTubie, bo zauważyłem, że niektórzy spoilerują.
Tak, ja
bym jeżeli chodzi o odkrywanie tych fajnych rzeczy, ale posłuchajcie.
Wczesny sobie kawałek rozgrywki, żeby zobaczyć, czy wam odpowiada ta rozgrywka, bo ja mówię, ja nie twierdzę, że ta gra jest zła. Ta gra po prostu do mnie nie trafiła. Nie wiem, jeszcze spróbuję w nią pograć chwilę, ale nie wiem, jak to będzie. Tak czy inaczej...
Ja tak naprawdę, gdybym miał recenzować, bo już bym mógł, to dałbym tej grze naprawdę takie mocne 8/10. Bo naprawdę mi się bardzo spodobało, tylko takie drobnostki są wkurzające, jak nie ma auto-pick-upu lootu, co po graniu w Diablo na przykład jest strasznie takim czymś, że musisz klikać S, wychodzić po tych przedmiotach w kółko i musisz klikać, żeby wszystko zbierać. I technicznie troszeczkę jak...
Na konsoli też nie ma auto-pick-upu lootu.
Na...
W czwórce Diablo.
Nie ma?
Nie, muszę podejść i kliknąć. Złoto się samo zbiera.
A, no wiesz, ale mi chodzi na to takie podstawowe rzeczy, jak właśnie jakieś tam śmieci do craftingu, czy coś takiego.
To, tak,
no to jest problematyczne dla mnie. I
śmieci do craftingu.
Optymalizacja trochę mogło być lepsza na PC-cie, bo gdyby nie DLSS od NVIDII, to nie miałbym płynnej rozgrywki, więc to też jest drobny problem. I miałem chyba 6 crashy. O. Ale to było przed premierą, czyli jak była jeszcze ten wczesny dostęp recenzencki. Od momentu premiery tej wersji Ultimate, która wyszła w sobotę, bo był wczesny dostęp, nie chodzi mi o ten dostęp recenzencki, który już jeszcze wcześniej mieliśmy, to już od tego patcha nie mam żadnego crasha, więc no. Ale 8/10 naprawdę. Możemy moim zdaniem wystawić ocenę. Jeżeli Patryk kiedyś pogra więcej, będziemy chcieli powiedzieć, to powiemy, ale naprawdę
8/10 dla Remnant 2.
Tak jest.
No to pięknie. To wszystko w tym odcinku Gramy na Maxa. Dziękujemy wam bardzo gorąco, że byliście dzisiaj razem z nami. Patryk Ciesielka, Mateusz Zanowicz, Paweł Typiak, a także Mateusz Widut. Michał Kołacz odpowiadał dzisiaj za całą realizację wideo. Patryk, ciebie przedstawiłem też?
Tak, przedstawiłem.
To bardzo dobrze.
Też się cieszę.
Nie wiem, czy siebie przedstawię, a to nieważne, wszyscy wiedzą.
Paweł Typiak.
Tak jest. Do usłyszenia już za tydzień, punktualnie o 20:00 znowu będziemy mówić o grach.
Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej.